Out the Wall, listopad 1979, to jest taka muzyka, która naprawdę się nie zestarzała i to jest Poranek w Net.
Poranek w Net ze studia w Poznaniu i studia w Warszawie. Przy telefonie pani poseł i profesor Krystyna Pawłowicz. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Wygrała pani proces z Jerzym Owsiakiem. Czego dotyczył, jak przebiegał i jakie będą konsekwencje tego zwycięstwa?
Trudno powiedzieć, jakie będą konsekwencje. To trzeba powiedzieć tak, że to jest drugi proces. Trzy tygodnie temu wygrałam pierwszy proces z panem Owsiakiem o znieważenie mnie na festiwalu Woodstock, za który pan za zniewagę tę ma wpłacić 10 tysięcy i przeprosić mnie. Pan Owsiak zapowiedział apelację, powiedział, że się nie zgadza, to znaczy, że można znieważać kobietę publicznie, on się nie zgadza, nie będzie przepraszał. Wczoraj miał miejsce rozstrzygnięcie, czyli wydanie wyroku w drugiej sprawie cywilnej. Poprzednia też była cywilna. Tym razem o zorganizowanie przez pana Owsiaka konkursu i inspirowanie strony na Facebooku i zorganizowanie konkursu, w czasie którego trzeba było rozszyfrować wulgarny skrót na koszulce oznaczający, no powiem tak, żeby, bo niektórzy bronią pana Owsiaka, ruch wypier i tak dalej, Krystyny Pawłowicz Kosmos, poprzedzony akcją kilkutygodniową na jego stronach kręcioła i tak dalej i sprzedażą tych koszulek. I sąd tutaj również nakazał w tej sprawie cywilnej przeproszenie mnie przez pana Owsiaka. Pan Owsiak już zapowiedział, że on nie przeprosi. Za każdym razem i po pierwszej, i po tej sprawie organizuje w mediach ogromne akcje, wspierają go różne TVN-y, jakieś tam portale, które właśnie, panie zaprzyjaźnione, które rzucają w moją stronę obelgi, jakaś niania i tak dalej. I oczywiście dowodząc, że pan Owsiak ma prawo poniżać kogoś, organizować cały tutaj ruch przeciwko kobiecie, z której poglądami się, starszej kobiecie, z poglądami, które się nie zgadza. Ale ja jeszcze złożyłam dwa prywatne akty oskarżenia przeciwko panu Owsiakowi o to samo, o ucztę, bo tamte były sprawy cywilne o przeproszenie, a dwie sprawy o karne. Właśnie za poniżanie mnie na festiwalu Woodstock i druga sprawa za właśnie zorganizowanie konkursu i popieranie, inspirowanie strony na Facebooku pod wulgarnym tytułem, na którym cały czas od kilku lat pojawiają się najbardziej wulgarne. Naprawdę ja pierwszy raz w życiu coś takiego widziałam. Prośby do Facebooka o skasowanie, zamknięcie tej strony nic nie dają, bo Facebook odpowiada, że to nie narusza ich regulaminu. Więc jeszcze jedno złożył tutaj mój pełnomocnik, jeszcze jedną sprawę, ponieważ pan, niezależnie od procesu, pan Owsiak znieważa mnie przy każdej okazji, zapraszany do studia TVN, różnych rozgłośni, poniżając mnie, kłamiąc na mój temat i tak dalej. Także postanowiłem walczyć, a wszystko to ma swój początek w 2014 roku, kiedy w wywiadzie dla Frondy powiedziałam, żeby osoby wierzące nie dawały datków na Woodstock, na Wielką Orkiestrę, dlatego że oni finalnie z ogromnej masie młodzieży, setką tysięcy młodzieży fundują Woodstock, na którym mogliśmy na wielu filmach i dokumentalnych widzieć, w jaki sposób ta młodzież jest demoralizowana moim zdaniem. Alkohol, przestępstwa, policja ogromna notuje, narkotyki, jakieś satanistyczne działania, taplanie w błocie i starsze panie, które wchodzą z kościoła, powinny wiedzieć, że fundują wnuczkowi, jeśli mają ewentualnie taki sposób spędzania czasu. Od tego czasu, od 2004 wywiadu, pan Owsiak regularnie organizuje na mnie nagonki, znieważa mnie, organizuje tego typu konkursy. Tego następstwem jest zniszczenie, bo ja to z tym wiąże. Ogromny hejt na mnie, ja tego nie bardzo rozumiałam, skąd to się bierze, aż w ubiegłym roku, 2017, po tym Woodstocku, od pana Wielgódzkiego i szukając w internecie, zorientowałam się, że ta akcja, czy organizowanie całej grupy nienawiści, agresywnej grupy nienawiści znieważającej mnie trwa od 2014 roku. Ja się dopiero dowiedziałam, że on zaraz po tej mojej wypowiedzi, no to zobaczymy, jaki jest związek pana Wielgódzkiego, pana Owsiaka z tą grupą hejterów. I właściwie trwa nieustanna akcja zniesławiania, odzierania niezgodności człowieka, kobiety, kobiety, poniżania na wszystkie możliwe sposoby. Więc to jest, tak wygląda pan, który lat 50, który organizuje rękoma dzieci, zbiera pieniądze, robi z siebie człowieka w cudzysłowie miłości, pokoju i czego tam kto by nie chciał. Natomiast w istocie jest niezwykle zawistnym, osobą niezwykle zawistną, agresywną, która co do kobiety, ja mam w końcu już 67 rok, pewien dorobek, jestem posłem, byłam członkiem Trybunału Stanu, tak znieważające akcje organizować, tak wulgarne, i on uważa, w sądzie mówi, że on broni tutaj, nie pozwoli, żebym ja na przykład krytycznie oceniała ani jakiegoś jakiś zespół muzyczny, albo jego ukochanego prezydenta, czy i tak dalej. Czyli on mówi, że on w obronie wartości europejskich, świata, miłości ma prawo zabić wkrótce, w istocie mówiąc, dlatego że ja dopiero teraz wiążę takie obniżanie mojego wizerunku, poniżanie mnie właśnie z tą równoleglą, której ja nie widziałam, akcją skrajnej nienawiści, agresji. Teraz wiem, dlaczego tak dużo ludzi słowami owsiaka mnie zaczepia. Gdzieś w Polsce wywieszane są banery, które mnie znieważają. Więc to jest, no zobaczymy, no. Jest wyrok w sprawie cywilnej. Teraz zobaczymy, jak będzie wyglądał wyrok w sprawie karnej. Ale bardzo też chcę powiedzieć, bo bardzo znamienne jest również to, że pan Owsiak po przegranym procesie, to w końcu jest o przeproszenie. I on dobrze wie, że taki konkurs, bo to wszystko jest nagrane, każdy może zobaczyć, wystosował natychmiast po wyjściu z sali. Ja tylko przeczytam w skrócie, żeby sądy wiedziały, kto ich popiera, i żeby ludzie wiedzieli, jaki stosunek ma pan Owsiak do siebie samego i do sądów. I pisze tak, na swoim Facebooku wczoraj. Powiem tak, po pierwsze, nie jestem żadnym ministrem czy innym kolegą partyjnym powódki, więc w żaden sposób nie mogę wpłynąć na karierę pana sędziego Krzysztofa Świderskiego, który przedziwnym zbiegiem okoliczności w odległości kilkutygodniowej zajmuje się drugą z rzędu sprawą z powództwa Krystyny Pawłowicz przeciwko mnie. Tak w pierwszej, jak i w drugiej uznał mnie winnym. Jeśli, o czym często mówili przecież politycy zapowiadający zmiany w działaniach sądów, to było losowanie, to mogę tylko radzić, panie sędzio, aby z tym szczęściem brał pan udział we wszystkich grach liczbowych, loteriach i konkursach. Ma pan po prostu niesamowite szczęście, losując dwa razy pod rząd tę samą powódkę i kowoda. I w zakończeniu. Tak pan zasądził. Szanuję to. Nie mam czasu na włóczenie się po sądach i udowadnianie, że nie jestem wielbłądem. Niech pan sobie poczyta to za zaszczyt, panie sędzio, że mógł pan nas, ludzi z fundacji, zobaczyć na żywo, posłuchać naszych emocji, zobaczyć gościa, który, mam nadzieję, w imieniu milionów Polaków próbował chamskim wypowiedziom powiedzieć stop. Nasz czas to czas życia i śmierci. Może pan to obśmiać, ale 27 lat działania fundacji, co nas nie zabiło, to nas wzmocni. Taki jest stosunek, insynuacje obelżywe. Jeśli to do pana sędziego dotrze, uważam, że powinien za te nienawistne sugestie obraźliwe wobec pana sędziego wyciągnąć jakieś konsekwencje. Więc tak wygląda pan Owsiak i tak wygląda mój proces. Mam nadzieję, że również moje tutaj zastrzeżenia karne tym razem zostaną, niezależnie od tego, że jestem członkiem Rady Sądownictwa, będą wysłuchane.
Pani poseł, zaprosimy panią w najbliższym czasie do naszego studia w budynku Pasty na 5 piętrze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę bardzo. I teraz szybko przenosimy się do studia numer 2 w Poznaniu, gdzie jest Antoni Opaliński i Jan Martini.
Tak jest, w naszym studiu tutaj na 5 piętrze Instytutu Zachodniego Lwowiak, muzyk, pianista i publicysta wielkopolskiego Kuriera Wnet, pan Jan Martini. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Przed nami nowy Kurier Wnet. Czy pan nam zdradzi, co czytelnicy będą mogli przeczytać?
No, ja się spodziewałem, że on jest, ponieważ to jest numer grudniowy, że on już jest.
A on się tworzy, będzie w sobotę.
On dopiero się tworzy. Ja z grubsza... To ja kontynuuję z grubsza tą samą tematykę, a więc no, trudne stosunki polsko-żydowskie, staram się to robić no, jakoś bardzo wyważenie, nie agresywnie. To mam dwa materiały i w jednym o tym słynnym polskim antysemityzmie zwracam uwagę, że skąd on się jak gdyby wziął, że to miał jakieś tam przyczyny, a tutaj się skupiłem na takiej przyczynie, że generalnie, o ile Polacy przez 5 pokoleń walczyli o odzyskanie swojego państwa, to jednak znaczna ilość populacji zamieszkujących tereny właśnie polskie, Żydów, była przeciwna odzyskaniem niepodległości. I to był jak gdyby taki konflikt, który no jakoś niedobrze wpływał na stosunki społeczności, które no tak czy inaczej były zmuszone dzielić wspólny los. I tutaj właśnie chciałem zwrócić uwagę na Romana Dmowskiego. To jest taki sztandarowy polski antysemita. Zawsze tak się mówi, że to taki właśnie antysemita. Z czego to wynikało? No on po prostu bardzo twardo bronił polskich racji stanu na konferencji w Paryżu. Także na zakończenie I wojny światowej no starał się odtworzyć tą Polskę w możliwie granicach bezpiecznych, ale spotkał się z bardzo wielkim oporem ze strony wpływowych kół żydowskich, konkretnie rodzina Rothschildów była bardzo przeciw. I tu przypomniałem taką postać, która bardzo złowrogą rolę w naszej historii odegrała, Louisa Namiera. To taka ciekawostka, że to był człowiek, który się urodził w tym samym dworku w Woli Okrzejskiej, co Henryk Sienkiewicz. Po czym został no, słynnym angielskim dyplomatą, a może nie tyle dyplomatą, co głównym ekspertem angielskim do spraw Europy Środkowej i Europy Wschodniej. No bo trzeba przyznać, że wszystkie te właśnie cała gromada lordów z Foreign Office nie miała zielonego pojęcia o Europie Środkowej, a także sam premier Lloyd George to w ogóle myślał, że Polska leży na Bałkanach. No i w tych wszystkich rokowaniach mieli eksperta kompetentnego, no, który niestety był wielkim wrogiem odzyskania niepodległości Polski. No i zazwyczaj się, no powszechnie jest znany fakt, że Anglia bardzo niekorzystnie była ustosunkowana do polskich dążeń terytorialnych w przeciwieństwie do Francji. I to się tłumaczy tym, no, że chodzi o to, że Anglicy się bali, nie chcieli zbytniego osłabiania Niemiec. Bo Niemcy tam miały płacić reparacje i to by im trudniej przyszło, gdyby były zanadto osłabione. Natomiast Roman Dmowski uważa co innego. On twierdzi, że to wpływowe koła żydowskie za pomocą Anglików, mało świadomych, co jest grane, właśnie całą tą robiły intrygę. Tam przytaczam takie teksty z różnych gazet żydowskich w Brukseli czy w Wilnie, które apelowały do przywódców świata, żeby nie dopuścić do odtworzenia Polski. To no, powszechnie znany fakt jest, że Róża Luksemburg była przeciwna odrodzeniu Polski i komuniści. Znaczy tu nie tyle chodziło o konkretnie odrodzeniu Polski, oni byli w ogóle przeciwni państwom narodowym. Także już wtedy był ten koncept, że państwo narodowe jest passé. Także to nie
gdybyśmy rozumiem, że o tym będą mogli czytelnicy przeczytać w najnowszym kurierze, w wielkopolskim kurierze wnet, może dobrze się składa, bo w tym głównym kurierze wnet, nazwijmy go warszawskim, też będzie trochę myśli Romana Dmowskiego, będzie pole do dyskusji, ale jak pan dzisiaj patrzy na te stosunki polsko-żydowskie i polsko-izraelskie, czy to jest cały czas ten sam nurt, ta sama niechęć do niepodległej Polski?
No, ja trochę się obawiam tych stosunków, no obawiam się naszego strategicznego sojusznika, jak to się często mówi, no bo jest to niby kraj odległy, ma swoje problemy zupełnie inne i tak do końca nie rozumiem, na czym polega to strategiczne partnerstwo. Podejrzewam, że strona izraelska z tego ma znacznie większe korzyści. niż my. No i niestety rodzina Rothschildów jak gdyby przez te 100 lat w zasadzie konsekwentnie dosyć kontynuuje swoje starania w celu wytworzenia społeczeństwa, znaczy zaniku państw narodowych, tak bym to określił, dlatego że no, jest powszechnie znana działalność pana Sorosza, a mało kto pamięta, że to jest w zasadzie, ten człowiek jest wytworem Rothschildów. On był skromnym węgierskim emigrantem,
ale przecież
w pewnym stopniu był wytworem. No jak teraz słyszę, że pan Czarnecki miał, właśnie zbankrutowany bankier, miał partnerów biznesowych właśnie z domem Rothschildów, no to jakoś tak...
No ale z drugiej strony w Izraelu przecież podobno też Sorosza, prawica przynajmniej izraelska, nie lubi, bo on ich krytykuje.
Tak, no właśnie, też słyszałem o konflikcie z Soroszem. No tego właśnie nie bardzo pojmuję. No zresztą z Soroszem jest bardzo wiele państw skonfliktowanych. Także był Albania, Włochy też, no przede wszystkim te kraje jak Malezja, po prostu te, które mają jakieś takie przykre doświadczenie z działalnością filantropijną, jak się w niektórych naszych mediach określa pana Sorosza. No a bardziej chyba prawidłowe jest określenie, że to jest no, gracz i spekulant, że on w tej swojej pomocy, budowanie społeczeństwa otwartego, budowaniu demokracji, no jednak zawsze bardzo dobrze na tym wychodzi. No tak jak pomagali Argentynie, no to był straszny kryzys. No u nas też jakoś tak się dziwnie składa, że i Balcerowicz poniekąd był też jak gdyby dzieckiem tych kręgów.
Chyba no. Dzieci tych kręgów jest dość dużo. Tak, chyba też tak. Nasza audycja ma same zalety, ma tylko jedną wadę, że niestety czas powoli nam się zbliża do końca. Myślę, że spokojnie zachęciliśmy wszystkich słuchaczy, żeby zajrzeli do wielkopolskiego Kuriera Wnet, bo Kurier Wnet to jest naprawdę wolna gazeta i nie ma tam poprawności politycznej w żadną stronę. Jest natomiast miejsce na wolną dyskusję, wolną polską myśl. A naszym gościem był pan Jan Martini, publicysta wielkopolskiego Kuriera Wnet. Urodzony we Lwowie, dziś poznaniak, muzyk, kiedyś działacz Solidarności. Dziękuję panu uprzejmie.
Dziękuję.
Jest godzina 8:57. Ja już bardzo dziękuję tutaj całej ekipie, która realizowała poznańską część naszej audycji. Wydawcą była Jaśmina Nowak, realizatorem Karol Smyk. Ja się nazywam Antoni Opaliński i teraz oddaję głos do Warszawy.
I my bardzo serdecznie pozdrawiamy Jana Martiniego, Jolantę Hajdasz, Antoniego Opalińskiego, Karola Smyka i oczywiście Jaśminę Nowak. To był poranek w Net Radio w budowie, dwa studia na antenie i to powtórzymy, proszę państwa, w najbliższy poniedziałek będą dwa studia, cztery stolice, bo poranek będzie z Paryża. Tam jedziemy, tam będzie wielki koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Piotr Jegliński jest inspiratorem tego konkursu, tego koncertu. Mecenasem jest Instytut Adama Mickiewicza, ale to drugie studio to będzie studio w Bejrucie, które mam nadzieję zadebiutuje już w najbliższy poniedziałek o godzinie 6:30. Kazimierz Gajowy i Maja będą w tym studio i będą państwu bezpośrednio i na żywo z Bejrutu opowiadać o tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. To najbliższy poniedziałek, a teraz dziękuję. Z kolei Paweł Chodyna zrealizował w Warszawie poranek. Łukasz Jankowski był jego wydawcą. Nad wszystkim czuwał Lech Rustecki. Za chwilę, proszę państwa, w Radiu Dwóch Stolic, w Radiu Wnet Studio Dublin i Tomasz Wybranowski, a potem będą ukryte skarby. Co to są za skarby? Tego dowiedzą się państwo o godzinie 11:00, słuchając Radia Wnet. Wszystkiego dobrego. Życzę państwu miłego dnia. Przypominam, dzisiaj szczyt Buenos Aires G20. Też informacje na ten temat na pewno będziemy państwu w Radiu Wnet przekazywać. Wszystkiego dobrego, miłego dnia życzy Krzysztof Skowroński.